Przeczytajmy pierwszy rozdział listu do Galacjan. Paweł, apostoł posłany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów w Galacji. Niech wam towarzyszą łaska i pokój pochodzące od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy mówiąc tak, zamierzam zjednać sobie ludzi czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Nie przejąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem Kościół. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Następnie po 3 latach wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa. Przebywałem u niego 15 dni. Co do innych apostołów, nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamię. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a kościoły chrystusowe w Judei osobiście mnie nie znały. Ludzie słyszeli jedynie, że ten, który ich kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej zwalczał, i z mego powodu chwalili Boga. To jest Boże Słowo. Tydzień temu zaczęliśmy omawiać kwestię, bardzo istotną kwestię prawdziwego Kościoła. Pytanie, jakie postawiłem, było następujące. Jaki Kościół jest prawdziwym Kościołem Chrystusa? I jak zabraliśmy się za szukanie odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie? Otóż postanowiliśmy wsłuchać się w głos Chrystusa, który jest tym, który Kościół zbudował. Postanowiliśmy słuchać Chrystusa, który jest głową Kościoła i do którego Kościół należy. I na podstawie fragmentu z listu do Efezjan, 5 rozdziału 21-33, zobaczyliśmy, że Kościół Chrystusa, prawdziwy Kościół Chrystusa jest Kościołem świętym. To znaczy, że Kościół Chrystusa jest oddzielony od grzechu i przeznaczony do służby dla Boga. Albo też świętość Kościoła oznacza, że należy on do Pana. Każdy poszczególny członek Kościoła jest święty, dlatego cały Kościół jest święty, należy do Pana. Ale zobaczyliśmy też, że Kościół na ziemi dąży do świętości, dąży do uświęcenia. Jest święty, ale dąży do uświęcenia. To znaczy, że Kościół w niebie, ci, którzy odeszli w Panu, którzy są już razem z Chrystusem, oni są już doskonali moralnie. Natomiast Kościół na ziemi składa się z uczniów, którzy jeszcze tej moralności, tej doskonałej moralności nie osiągnęli, jeszcze nie są moralnie doskonali. Ale ten proces moralnego doskonalenia się, ten proces pozbywania się grzechu, proces uświęcenia został u nich przez Ducha Świętego rozpoczęty i jest przez Ducha Świętego kontynuowany. Dlatego Kościół na ziemi jest Kościołem, który pragnie uświęcenia, który dąży do uświęcenia i który w uświęceniu trwa. I ostatnia rzecz, jaką zobaczyliśmy tydzień temu, była taka, że źródłem świętości, czy też uświęcenia Kościoła jest sam Pan Jezus Chrystus. Nie ma innego źródła świętości dla Kościoła, tak jak nie ma zbawienia poza Chrystusem. Kościół, żeby być święty, potrzebuje Chrystusa, potrzebuje w Nim trwać. A jeśli w Chrystusie nie trwa, to taki Kościół umiera i przestaje być prawdziwym Kościołem Chrystusa. Zatem prawdziwy Kościół Chrystusa jest Kościołem świętym. Jest Kościołem, który dąży do uświęcenia, który pragnie uświęcenia i który w uświęceniu żyje. A jak to wygląda w praktyce? Do czego się to w praktyce sprowadza? Co potrzebuje Kościół, żeby być Kościołem świętym, żeby tę świętość zachować, żeby w niej trwać, żeby w niej funkcjonować? Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że prawdziwy Kościół trzyma się dobrej nowiny. Tydzień temu zobaczyliśmy, że Kościół, aby być świętym, potrzebuje Chrystusa, potrzebuje trzymać się Chrystusa, ponieważ Chrystus jest źródłem świętości swojego Kościoła. Dlatego jeśli chodzi o praktyczne aspekty uświęcenia, to trwanie w Chrystusie musi być punktem wyjścia. Musi być punktem startowym, z którego zaczynamy bieg uświęcenia. Chrystus jest tym, jest uświęceniem wierzących. Chrystus jest tym, który uświęca swój Kościół. Zatem czym charakteryzuje się prawdziwy Kościół, który jest uczestnikiem uświęcenia? Tym, że taki Kościół trzyma się Chrystusa mocno, całymi swoimi siłami trzyma się Chrystusa. A to w praktyce sprowadza się do tego, że prawdziwy Kościół trzyma się dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Przeczytaliśmy fragment w Listu do Galacjan, pierwszy rozdział, i chciałem się odnieść do kilku wersetów, do wersetów od 6 do 9. Apostoł Paweł napisał do Galacjan tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba, głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam, jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Więc o czym napisał Paweł? No widzimy, że Paweł wytoczył bardzo mocne działa, bardzo, można powiedzieć, potężne działo przeciwko Galacjanom. Dlaczego? Ponieważ w tamtejszych zborach, w zborach Galacji, pojawili się ludzie, którzy zaczęli głosić inną dobrą nowinę. Ta inna dobra nowina różniła się od tej, którą głosili apostołowie. I w konsekwencji Galacjanie zaczęli powoli przyjmować tę nową dobrą nowinę. Tyle, że dalej Paweł wyjaśnia, że żadnej innej dobrej nowiny nie ma oprócz tej, którą on głosił, czy apostołowie głosili na początku. Ta inna nowina jest po prostu przekręceniem, jest wypaczeniem dobrej nowiny, którą Chrystus przekazał apostołom. Dlatego Paweł przeklina każdą osobę, która głosi dobrą nowinę różną od tej, którą Galacjanie przyjęli od apostołów. Nieważne, kto tę dobrą nowinę, tą inną dobrą nowinę głosi. Może to być apostoł, może to być sam anioł z nieba, ale jeśli to jest inna dobra nowina, to ona nie pochodzi od Chrystusa. Jest to fałszywa dobra nowina, jest to fałsz, jest to kłamstwo i w konsekwencji do czego to prowadzi? Przyjęcie tej nowej, tej innej dobrej nowiny. Przyjęcie jej odwodzi ich od Boga. Poważne słowa. Przyjęcie innej dobrej nowiny prowadzi ich od Boga. Zatem apostoł Paweł stwierdza, że uczniowie poprzez dobrą nowinę, którą przekazał im Chrystus, mają związek z Bogiem. Ale jeśli z tego równania wyeliminujemy dobrą nowinę, to związek między Bogiem a uczniami przestaje istnieć. Uczeń, który przyjmuje inną dobrą nowinę, daje się odwieść od Boga. To znaczy, że taki uczeń odchodzi od Boga. Dlatego apostoł Paweł napisał: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał, od Boga. Jeśli przyjmujemy inną Ewangelię, inną dobrą nowinę od tej, którą przekazał Chrystus swoim apostołom, to skutek jest taki, że odchodzimy od Chrystusa. A jeśli odchodzimy od Chrystusa, to tym samym odchodzimy od Boga. Czyli jeśli przyjmujemy inną dobrą nowinę, to skutek jest taki, że odchodzimy od Boga. W związku z tym Kościół, który nie trzyma się dobrej nowiny, którą przekazał Chrystus swoim apostołom, nie może być Kościołem świętym, ponieważ taki Kościół odciął się od źródła uświęcenia. Albo pozytywnie, żeby Kościół mógł być święty, żeby mógł trwać w uświęceniu, musi trzymać się dobrej nowiny, którą Chrystus przekazał swoim apostołom. Kościół trzymając się dobrej nowiny, trzyma się Chrystusa. A Kościół trzymający się Chrystusa jest w Bogu, który jest święty. I taki Kościół trwa w uświęceniu. Druga kwestia. Różnica pomiędzy prawdziwą a inną dobrą nowiną, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Jeśli prawdziwy Kościół w celu uświęcenia trzyma się dobrej nowiny, to należy postawić pewne fundamentalne pytania, fundamentalne dla świętości Kościoła. Jakie? Na przykład, co apostoł Paweł ma na myśli, kiedy mówi o dobrej nowinie pochodzącej od Chrystusa? I drugie pytanie, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o innej dobrej nowinie? Czyli jaka jest różnica pomiędzy dobrą nowiną przekazaną przez Chrystusa, a tą inną, fałszywą dobrą nowiną, która jest wypaczeniem, jest przekręceniem tej pierwszej, tej prawdziwej. I tak się składa, że w liście do Galacjan, ale nie tylko, mamy pokazane te różnice pomiędzy prawdziwą dobrą nowiną, a inną, fałszywą dobrą nowiną. I wydaje mi się, że najlepiej te różnice oddaje fragment z drugiego rozdziału. Przeczytajmy od wersetu 15. Paweł napisał: my jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo mojżeszowe. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Jeśli zaś szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus pozostaje na usługach grzechu? W żadnym razie. Bo jeśli na nowo buduję to, co zburzyłem, dowodzę, że jestem przestępcą. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Zatem dobra nowina, którą Chrystus przekazał apostołom, mówi, że zbawienie człowieka jest w Chrystusie Jezusie. Zbawienie jest w tym, co Chrystus zrobił w Jego ukrzyżowaniu, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu. Zbawienie jest darem od Boga dla człowieka. To zbawienie jest wyrazem Bożej łaski i jest ono dostępne dla każdego przez wiarę Syna Bożego. Osoba, która zaufa Jezusowi Chrystusowi, otrzymuje zbawienie. Taka osoba zostaje przez Boga ogłoszona jako sprawiedliwa, otrzymuje usprawiedliwienie, czyli osiąga usprawiedliwienie. I podstawą tego usprawiedliwienia nie jest to, co ta osoba zrobiła. Podstawą nie są jej uczynki, ale podstawą tego usprawiedliwienia jest to, co Chrystus zrobił na krzyżu dla tej osoby. Czyli dobra nowina mówi nam, że zbawienie człowieka jest z łaski, przez wiarę, przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też apostoł Paweł napisał w 3 rozdziale tak. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Tak jak było to w przypadku Abrahama, że uwierzył on Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Zatem dobra nowina, którą przekazał Chrystus swoim apostołom, mówi o tym, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Chrystusa. I przykładem jest Abraham, przykładem jest apostoł Paweł. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość i Bóg w taki właśnie sposób usprawiedliwia pogan. Na podstawie wiary w Chrystusa, na podstawie zaufania Chrystusowi. A co mówi fałszywa, ta inna dobra nowina? Fałszywa dobra nowina mówi, że zbawienie można osiągnąć wyłącznie przez przestrzeganie określonych przykazań. Sprowadza się do zachowywania określonych świąt, do spożywania określonych pokarmów, do składania określonych ofiar, do pewnego systemu kapłańskiego, do świątyni. Więc to jest istotne. Natomiast zaufanie Chrystusowi już nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, co można powiedzieć jest na zewnątrz, to co ja mogę zrobić właśnie poprzez przestrzeganie określonych przykazań. I co ciekawe, są to przykazania, które Pan Bóg w Starym Testamencie nakazał Izraelowi przez Mojżesza, więc to są przykazania, które pochodzą od Boga, a mimo i ci, którzy głoszą te rzeczy, tą inną dobrą nowinę, głoszą, można powiedzieć, te przykazania Boga, które Bóg w Starym Testamencie nakazał, a mimo to apostoł Paweł mówi, że jeżeli przyjmujecie tą dobrą nowinę, tą inną, to was odwodzi od Boga. Ciekawy paradoks. Przykazania nakazane przez Boga odwodzą od Boga. Ale tak jest, ponieważ na scenie pojawił się Chrystus i to zmienia wszystko. Więc inaczej mówiąc, dzieło Chrystusa, dzieło krzyża do zbawienia człowieka już jest niewystarczające. Więc jeśli człowiek spełnia przykazania prawa mojżeszowego, wtedy będzie zbawiony. Sama wiara, samo zaufanie Chrystusowi nie jest wystarczające, aby otrzymać zbawienie. Człowiek musi mieć uczynki polegające na spełnianiu określonych przykazań prawa. Więc inna dobra nowina mówi, że usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa mojżeszowego, dzięki spełnianiu różnych przykazań, a nie dzięki Chrystusowi i Jego śmierci. Dlatego apostoł Paweł w 3 rozdziale napisał tak, od 10 wersetu. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi, przed Bogiem jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Więc w prawie chodzi o przestrzeganie przykazań. A że nie jesteśmy w stanie spełnić tych Bożych standardów, nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożego prawa w doskonały sposób, dlatego ciąży na tych, którzy polegają na uczynkach, przekleństwo. Zatem inna dobra nowina mówi, że zbawienie jest poprzez przestrzeganie przykazań prawa mojżeszowego, na przykład przez przestrzeganie dekalogu. A gdy się przestrzega przykazań, to zaufanie Chrystusowi nie jest potrzebne. Chrystus nie jest potrzebny. Dlatego apostoł Paweł mówi nam, że człowiek, który polega na uczynkach prawa, który polega na przestrzeganiu przykazań, na przykład dekalogu, nie może zostać usprawiedliwiony. Dlaczego? Ponieważ ciąży na nim przekleństwo. A ciąży na nim przekleństwo, ponieważ nie jest w stanie wypełnić wszystkich w doskonały sposób. Tych wszystkich przykazań, jeżeli uchybi w jednym, to tak jakby uchybił całości. Nie da się tych wszystkich przykazań wypełnić. A jeśli człowiek nie jest w stanie w doskonały sposób wypełnić tych przykazań, to jest pod przekleństwem. Dlatego dobra nowina, która odwołuje się do przykazań, do spełniania jakichś określonych uczynków, przecież wypełnianie jakichś przykazań jest inną dobrą nowiną albo jest fałszywą dobrą nowiną. Taka dobra nowina oferuje coś, czego nie jest w stanie dać. Oferuje zbawienie, ale de facto daje wieczne potępienie. Czyli w uproszczeniu. Prawdziwa dobra nowina mówi nam, że Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. I jest to dar od Boga, który możemy przyjąć przez wiarę, poprzez zaufanie Chrystusowi. Natomiast inna, czyli fałszywa dobra nowina, mówi, że człowiek potrzebuje czynić pewne określone uczynki, które polegają na przestrzeganiu przykazań. I te uczynki mają zapewnić zbawienie. Zatem różnica pomiędzy prawdziwą a fałszywą dobrą nowiną jest po prostu ogromna. Tych dwóch nie da się ze sobą pogodzić. Łaska usuwa uczynki, a uczynki usuwają łaskę. I trzecia rzecz, wiara i uczynki. Ale powie ktoś, czy Słowo Boże czasem nie mówi, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze? Czy Słowo Boże czasem nie mówi, że wiara bez uczynków jest martwa? Tak, faktycznie Boże Słowo tak mówi. Jest to napisane w liście Jakuba. 2 rozdział, wersety 24 i 26. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Otóż, i 26, otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Co takiego nam mówi Jakub w tych fragmentach? Przede wszystkim Jakub nie mówi nam, że nie potrzebujemy wiary czy zaufania Chrystusowi. Jakub pokazuje, że zaufanie Chrystusowi jest do zbawienia konieczne. Ale też mówi nam, że zaufanie Chrystusowi musi być powiązane z uczynkami. Ale czy to znaczy, że Jakub mówi nam, że musimy wiarę w Pana Jezusa połączyć z uczynkami prawa, czyli polegającymi na przestrzeganiu określonych przykazań prawa mojżeszowego, czyli że musimy wierzyć w Chrystusa, a także musimy spełniać przykazania prawa mojżeszowego? Czy Jakub łączy te dwie kwestie? Nie. Jakub czegoś takiego nie naucza w swoim liście. Jakub mówi o uczynkach, ale nie mówi tu o uczynkach prawa. Jakub mówi tu o uczynkach wiary, czyli mówi o uczynkach wynikających z wiary, wynikających z zaufania do Chrystusa. W 14 wersecie Jakub zadaje pytanie, na które później odpowiada. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Czyli Jakub pokazuje, że zbawienie jest przez wiarę. Ale ta wiara musi coś mieć. Z tą wiarą muszą być powiązane uczynki. Czyli Jakub pośrednio mówi nam to, co powiedział apostoł Paweł. Zbawienie jest przez zaufanie Chrystusowi, zbawienie jest przez wiarę w Chrystusa, ale jeśli ktoś mówi, że jak Boga kocham, ja w Chrystusa wierzę, ale w życiu tej osoby, ta osoba nawet nie kiwnęła palcem, żeby się zastosować do nauczania Chrystusa, to taka wiara jest po prostu wiarą martwą. Taka wiara nikogo nie zbawia. Wiara bez uczynków jest martwa. To znaczy, że taka wiara nie może nikogo zbawić. Zbawczej wierze, prawdziwej wierze, zawsze towarzyszą uczynki z tej wiary wynikające. Zbawcza wiara zawsze wyraża się w uczynkach, które wynikają z nauki Chrystusa. Zaufanie Chrystusowi prowadzi do poddania się Chrystusowi. A jeśli tego poddania się nie ma, to trudno mówić o zaufaniu Chrystusowi. A mamy wielu ludzi, którzy deklarują swoją wiarę, tylko że swoimi uczynkami zapierają się tego, którego wyznają. Taka wiara nikogo nie zbawia. Taka wiara jest wiarą martwą. Człowiek, który mówi, że wierzy w Chrystusa, a nie żyje zgodnie z nauką Chrystusa, z przykazaniami Chrystusa, nie jest zbawiony. Wiara takiego człowieka jest martwą wiarą. Taka wiara nie przynosi żadnego pożytku. Tylko żywa wiara w Chrystusa, wyrażająca się w posłuszeństwie, w poddaniu się Chrystusowi, daje człowiekowi zbawienie. Ale zbawienie jest przez wiarę, wyłącznie, z łaski. Dlatego to, co napisał Jakub, w żaden sposób nie podważa tego, co napisał apostoł Paweł. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Raczej to, co Jakub napisał, uzupełnia, czy też wyjaśnia to, co napisał Paweł o zaufaniu Chrystusowi. Zbawienie jest z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i żywa wiara prowadzi do uczynków, wyraża się w uczynkach wynikających z tej wiary. O czym też pisał apostoł Paweł. I o tym właśnie mówi nam prawdziwa dobra nowina, którą Chrystus przekazał swoim apostołom. Zbawienie jest z łaski, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez zaufanie Chrystusowi, a nie przez jakieś uczynki. Więc mam nadzieję, że widzimy, że tych różnic pomiędzy prawdziwą a fałszywą dobrą nowiną nie da się w żaden sposób ze sobą pogodzić. Łaska znosi uczynki. Uczynki natomiast znoszą łaskę. Dlatego tych dwoje nigdy nie będzie razem. Tych dwoje nigdy nie może być razem. Albo zbawienie jest z łaski, albo z uczynków. Jedno wyklucza drugie. Dobra nowina, którą przekazał Chrystus, mówi, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, przez zaufanie Chrystusowi. Apostoł Paweł mówi nam, że fałszywa dobra nowina, ta inna dobra nowina odwodzi od Boga. Ale Paweł mówi coś jeszcze odnośnie tej fałszywej, tej innej dobrej nowiny. Ta inna dobra nowina jest przekręceniem, jest wypaczeniem tego, co przykazał apostołom Chrystus. To znaczy, że fałszywa dobra nowina nie tylko przekręca zrozumienie zbawienia. Fałszywa dobra nowina wręcz wypacza całe nauczanie Chrystusa. Wypacza wszystko, czego Jezus nauczał. Inna, fałszywa dobra nowina będzie posługiwać się nauką Chrystusa, ale jej znaczenie już będzie inne. Zmienione, wypaczone, przekręcone. Dlatego Paweł tak ostro reaguje na tych, którzy tę inną dobrą nowinę propagują, głoszą. Dwukrotnie mówi, niech będzie przeklęty. Zła Ewangelia przekręca całe nauczanie Chrystusa, dlatego prawdziwy Kościół trzyma się dobrej nowiny, którą Chrystus przekazał apostołom. A trzyma się dobrej nowiny, ponieważ tylko w świetle tej dobrej nowiny jest w stanie właściwie zrozumieć i zastosować nauczanie Chrystusa. Więc żeby Kościół mógł być święty, potrzebuje ciągłego, stałego kontaktu z Chrystusem, potrzebuje ciągłego związku z Chrystusem, połączenia z Chrystusem. A żeby być w Chrystusie, żeby być z Nim połączonym, Kościół potrzebuje trzymać się dobrej nowiny, którą Chrystus przekazał swoim apostołom. I ta dobra nowina mówi nam, że Chrystus uczynił wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia oraz że zaufanie Chrystusowi prowadzi do usprawiedliwienia, do zbawienia. Natomiast Jakub dodaje, że prawdziwe zaufanie Chrystusowi prowadzi do posłuszeństwa Chrystusowi. A jeśli ktoś mówi jedno, a czyni drugie, czyli mówi, że zaufał Chrystusowi, ale nie jest Jemu posłuszny, to taka wiara jest wiarą martwą. Taka wiara nie zbawia. Jest tylko jedna prawdziwa dobra nowina. Dobra nowina, która się zgadza, jest tą, którą przekazali apostołowie, więc ta, która się nie zgadza z tym, co apostołowie przekazali, jest inną fałszywą dobrą nowiną. Kościół, który nie trzyma się dobrej nowiny, tej prawdziwej, nie trzyma się też i Chrystusa. I przez to taki Kościół jest odłączony od Boga. Taki Kościół nie może być Kościołem świętym, ponieważ źródłem świętości Kościoła jest sam Chrystus. A jeśli Kościół trzyma się fałszywej dobrej nowiny, to nie ma przepływu uświęcenia od Chrystusa do Kościoła. Taki Kościół wypadł z łaski. Dzisiaj chciałbym cię zachęcić, abyś odważył się postawić pytanie dotyczące twojego Kościoła. Jaką dobrą nowinę głosi Kościół, do którego należysz, do którego uczęszczasz, czy z którym jesteś związany? Czy twój Kościół głosi zbawienie wyłącznie w Chrystusie, dzięki śmierci Chrystusa, przez zaufanie Chrystusowi? Czy może twój Kościół głosi inną dobrą nowinę, która mówi ci, że ty musisz polegać na sobie samym i na swoich uczynkach, że Chrystus ci w niczym nie pomoże, albo że Jego pomoc jest niewystarczająca, musisz coś do tego dołożyć od siebie? Jaką twój Kościół głosi nowinę? To jest test, który mówi o prawdziwości twojego Kościoła. A jeśli twój Kościół głosi inną dobrą nowinę, to wzywam cię dzisiaj, uciekaj jak najszybciej stamtąd. Uciekaj jak najszybciej do Kościoła, który głosi prawdziwą dobrą nowinę. Nie zastanawiaj się nad tym, co stracisz, wychodząc z tego fałszywego Kościoła. Raczej patrz na to, co zyskasz, kiedy zaufasz Chrystusowi i zdasz się na Niego. I na Jego doskonałą ofiarę, jaką złożył na krzyżu z siebie samego za ciebie, dla twojego uświęcenia i oczyszczenia. Zaufaj Chrystusowi, a On da ci zbawienie. Uciekaj od fałszywej Ewangelii, od innej dobrej nowiny, od fałszywego Kościoła i znajdź się w prawdziwym Kościele, gdzie Ewangelia, którą Kościół głosi, jest tą prawdziwą Ewangelią. A jeśli jesteśmy członkami Kościoła, który głosi prawdziwą dobrą nowinę, to pilnujmy, dbajmy o to, abyśmy się jej za wszelką cenę trzymali, ponieważ od tego zależy nasze uświęcenie. Kościoły Galacji dały się odwieść od Boga. Jeżeli nie będziemy uważni my, to my też możemy dać się odwieść od Boga poprzez to, że pojawi się ktoś, czy pojawi się jakaś fałszywa nauka. Więc pilnujmy Ewangelii, pilnujmy dobrej nowiny. Jak napisał Juda w swoim liście, podejmijmy walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Módlmy się, aby ta dobra nowina była zawsze głoszona w naszym Kościele. Módlmy się, żeby nie wśliznął się pomiędzy nas nikt, kto odwiedzie nas od Boga i Chrystusa poprzez inną, fałszywą, dobrą nowinę. Dlatego umacniajmy się umacniajmy nasze serca, umysły w tej prawdziwej, dobrej nowinie, żebyśmy też mogli rozróżnić, co jest prawdziwą, a co jest fałszywą, dobrą nowiną. Jeszcze na koniec ilustracja. Pewien mój znajomy, nasz znajomy, pracował w kantorze, więc musiał się nauczyć odróżniać fałszywki od oryginału. I więc poszedł na kurs. I czego na kursie go nauczyli? Rozpoznawać oryginał. Jeżeli rozpozna oryginał bez problemu, to natychmiast wychwyci każdą fałszywkę. Dlatego to jest też zachęta dla nas. Pilnujmy, żebyśmy znali oryginał, żebyśmy znali prawdziwą Ewangelię, prawdziwą dobrą nowinę i jej się trzymali. Jeżeli będziemy znać prawdziwą dobrą nowinę, to kiedy pojawi się na gdzieś tam wokół nas jakaś inna nauka, będziemy w stanie natychmiast to rozpoznać i będziemy w stanie się temu przeciwstawić. Tak jak zrobił to apostoł Paweł w liście do Galacjan. Kościół, nie wiem kto to powiedział, ale Kościół stoi lub upada z Ewangelią, z dobrą nowiną. Jeżeli Kościół odrzuca, przyjmuje jakąś inną dobrą nowinę, to upada. Ale jeżeli Kościół trzyma się dobrej nowiny, to razem z nią stoi i Chrystus jest jego głową. I taki Kościół jest święty. Amen.